Drodzy moi, siostry i bracia, zostaliśmy już powitani przez księdza prałata, proboszcza katedry. Podpisuję się całym sercem pod tymi powitaniami i cieszę, że województwo kujawsko-pomorskie ze swoim marszałkiem, panią przewodniczącą, sejmikiem wojewódzkim właśnie we Włocławku, tak szczególnie związanym z bitwą warszawską, dzisiaj w tej cudownej, starej katedrze jednoczy się, żeby wraz z nią gwiazdą zaranną obleczoną w słońce, która patronuje w jakimś sensie ze swojego cudownego witraża. Właśnie tu Bogu dziękować, właśnie tu Go prosić, pomówić Mu o tym wszystkim, co uważamy za najważniejsze w naszej dzisiejszej egzystencji, w naszym życiu. Nic tak nie uczy mądrości, męstwa, ufności, jak znajomość historii. I powiedzmy sobie szczerze, walka o tę historię zawsze się toczyła. Toczy się dzisiaj i pewnie nigdy nie przestanie się toczyć w dziejach ludzkości. Znajomość przeszłości pozwala człowiekowi wyciągać wnioski, projektować teraźniejszość i przyszłość. Dziś staje się bardziej zrozumiałe w świetle wczoraj. Można wybrać co było najpiękniejsze, najbardziej udane i to właśnie pielęgnować. Dlatego nic dziwnego w tym starym powiedzeniu, że historia magistra vitae est. Doświadczenie jest najlepszą nauczycielką. Nam, którzy patrzymy na nasze dziś z rozmaitymi obawami, już nie próbuję nawet wszystkich tych problemów niepokojących nas wymieniać, doskonale je znamy. Wystarczy popatrzeć w swoją duszę. Nam wydaje się, że naprawdę transit gloria mundi, chwała świata przemija. Dziś na szczytach, jutro z trudem przypominamy sobie jego imię czy nazwisko. Rozum i logika, altruizm i patriotyzm czasem wydają się prawie nieobecne w naszym życiu. Gdzieś nam zanikła wartość życia, małżeństwa, rodziny, a prawda, dobro i piękno niewiele znaczą dzisiaj dla ludzi. Wszystko zostało zarzucone, zakwestionowane, a nieszczęsne doświadczenie pandemii pogłębiło jeszcze zamęt, dowodząc w niektórych przynajmniej krajach, myślę o Hiszpanii, ale także i o Włoszech, że można ludzi bezkarnie skazywać na śmierć, zostawiając ich samym sobie, ukazując, że wcale nie jesteśmy tak potężni i tak znaczący, jak nam to wmawiano, jak sami chętnie o sobie myślimy. To rozeznanie tej sytuacji jest nam potrzebne, żebyśmy mogli popatrzeć z większym rozumieniem na wydarzenia 1920 roku. Jak ludzie myślący musieli 100 lat temu drżeć i być niepewni w swoich sercach. Państwo dopiero co powstało. Tradycje w różnych zaborach zupełnie inne. Nawet wyczytałem to gdzieś, nawet kierunek jazdy nie obowiązywał taki sam we wszystkich trzech zaborach. Co musiało dziać się w sercach tych ludzi, którzy kochając Polskę, która powstała po 120 latach, co oni musieli czuć, kiedy zorientowali się, co im zagraża. Żebyśmy nie posądzili kogoś o stronniczość, o sprzyjanie Kościołowi, posłuchajmy, co napisał na ten temat nasz wielki pisarz Stefan Żeromski. Trzeba to wyznać otwarcie i bez osłony. Lenistwo ducha Polski, cudem wskrzeszonej z martwych, ściągnęło na tego ducha batok bolszewi. Polska żyła w lenistwie ducha, oplątana przez wszelakie gadulstwo, gałgaństwo, łapownictwo, dorobkiewiczostwo kosztem ogółu, przez jałowy biurokratyzm, dążenie do kariery i nieodpowiedzialnej władzy. Wszystka wzniosłość poczęta w duchu w czasach niedoli jakby zamarła w tym pierwszym okresie wolności. Walka o władzę, istniejąca niewątpliwie wszędzie na świecie, jako wyraz siły potęg społecznych partii, obozów i stronnic, w Polsce przybrała kształty monstrualne. Nie ludzie zdolni, zasłużeni, wykształceni, mądrzy, których mamy przecież wielu w kraju, dostali się do steru władzy, lecz mężowie partii i obozów, najzdolniejsi czy najsprytniejsi w partii czy w obozie. Jak po spuszczeniu wód stawu ujrzeliśmy obmierzłe rojowisko gadów i płazów. To Żeromski, to nie żaden ksiądz, to nie ktoś stojący po takiej czy innej stronie, ale wielki, przenikliwy pisarz, który potrafił postawić diagnozę niezależnie od tego, czy będzie za to chwalony bardziej czy mniej. Dlatego katastrofa wydawała się nieunikniona. Sytuacja wewnętrzna, choćby to ta charakterystyka Żeromskiego pokazuje, reakcja mocarstw w tamtym czasie, chciałoby się powiedzieć, taka jak zawsze. Temu pomagają, kto radzi sobie sam. Niemcy, Austria, Anglia, nawet tak nam bliskie Czechy, bojkotowali dostawy broni. Nie przepuszczali już tej broni, która była zapłacona i wykupiona. Francja pomogła dość symbolicznie. No i Węgry. Nie pierwszy raz i nie ostatni w naszej historii. Ci stanęli z nami. Świat dyplomatyczny w 20 roku wszystko się rozpierzchło. Dlatego tak chętnie wspominamy polskiego biskupa, tak siebie nazywał, nuncjusz Achilles Ratti, który tu bywał, w tej katedrze, w domu biskupim. A cała reszta, liczy się interes, jak zawsze, nawet wtedy, kiedy trzeba potępić jawne barbarzyństwo dokonujące się na naszych oczach. Brakuje odwagi. A jednak w Polsce coś drgnęło. Apele władz państwowych, naczelnika państwa, wezwania do modlitw ze strony Kościoła. Kto dzisiaj miał okazję posłuchać choćby fragmentu przemówienia arcybiskupa nuncjusza, aktualnego nuncjusza, to usłyszał przypomnienie. Jasna Góra w tych dniach sierpnia to był jeden płacz, jeden jęk modlitw za ojczyznę, za kraj. Ale to było nie tylko w Częstochowie. My, jako mieszkańcy Włocławka, wspominamy księdza biskupa Stanisława Zdzitowieckiego. Warszawiacy wspominają kardynała Kakowskiego. Wszędzie modlitwy, różańce, nabożeństwa, odezwy i szturm w stronę nieba w intencji ojczyzny. Coś drgnęło pod wpływem tych wszystkich okoliczności strasznych, trudnych. Do służby ojczyźnie zaczęła wprost wpychać się inteligencja, profesorowie wyższych uczelni, studenci, nauczyciele, artyści, dziennikarze, sędziowie, adwokaci, lekarze. 38 lat miał profesor Marceli Handelsmann, dziś prawie już nieznany. Ale ja jeszcze miałem szczęście spotkać wdowę po nim, która mieszkała w mojej rodzinnej parafii w Orłowie. On tłumaczył, iż jako inteligencja, która przez długie lata jako jedyna w Polsce głosiła hasło niepodległości, niepodległości własnego państwa, mamy teraz obowiązek obrony kultury przed najazdem barbarzyństwa. czasem aż niewiarygodnie brzmi ta przemiana, która się w Polsce dokonała. Lista tych, którzy wstępowali do armii, wydaje się nie mieć końca. Wszystkie grupy zawodowe wspierały żołnierski wysiłek ofiarami pieniężnymi, a także głęboką i gorącą modlitwą. Przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania, myślałem, czy bez Kościoła w życiu narodu, bez tej armii zwykłych, nieznanych już dzisiaj, księży proboszczów w całej Polsce, wzywających do obrony ojczyzny, bez tych zakonników, gotowych poświęcić życie, bez biskupów. Czy to wszystko byłoby możliwe? Kardynał Aleksander Kakowski, którego wspomniałem przed chwilą, kierował do armii najlepszych kapelanów. Wśród nich znanego powszechnie księdza Skorupkę. Kościół w polskich dziejach zawsze był z narodem. Razem z tym narodem cierpiał prześladowania i z nim cieszył się zwycięstwami. Tej roli pada nam dzisiaj przynajmniej nie wspomnieć. A kiedy już bolszewicy szli na Warszawę, w małym domku obok Wadowickiej Fary rodził się w czasie majowego nabożeństwa. Rodząca matka Emilia słyszała dźwięki organów i śpiew litanii. Rodził się malec, który po kilkudziesięciu latach przypomniał rok 1920. Noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i wygrali, płacąc za to swoim życiem. Tutaj mówił to, w miejscu, w którym toczyły się bitwy pod Warszawą. Tutaj, na tym cmentarzu spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, próbując spłacić dług za to, co od nich otrzymałem. Przypomniał też o tym, co chciano przez całe dziesięciolecia. Znowu ta pierwsza myśl dzisiejszego naszego rozważania, historia, jej znajomość, to też była próba ingerencji w historię. Usiłowano wymazać z pamięci, a o czym mówili sami bolszewicy. Postać Maryi, jaśniejąca na ciemnym niebie, była dobrze widoczna. I o dziwo bolszewicy bez trudu odgadli, kogo widzą. Zjawienie Bożej Matki przeraziło ich tak bardzo, że w panice rzucili się do ucieczki. Po ustaniu działań wojennych, ci z nich, którzy byli internowani w obozach jenieckich, wiele razy o tym mówili. Koniecznie musimy przypomnieć refleksję świętego Jana Pawła II. On jest tutaj z nami w swoich relikwiach. On jest patronem tego województwa. Jedyna jest to sytuacja w świecie. Tu we Włocławku trzeba to przypomnieć, bo tu obrońcy miasta oddali swoje życie za wolność ojczyzny. Gdzie ginęli tacy sami bohaterowie, jak ten dwudziestokilkuletni chłopiec, którego list opublikował w jednej ze swoich książek Adam Grzymała-Siedlecki. Ja wiem, że ja go już kiedyś cytowałem, ale te wielkie teksty trzeba sobie przypominać nieustająco. Najdroższa Matko, piszę i nie wiem, czy nie piszę raz ostatni, bo jestem w atakach dzień i noc. Bóg wie tylko, czy żyw powrócę, ale to nic. Nie jeden ja taki syn i nie jedna ty taka matka biedna. Ale Polska jest tylko jedna. Twój syn. Pisał właśnie z frontu 1920 roku. Szczęśliwy syn, którego z takimi poglądami wychowała matka. I szczęśliwa matka, która mogła cieszyć się mimo bólu takim synem. Nie jeden ja taki syn, nie jedna ty taka matka biedna, ale Polska jest tylko jedna. W dzisiejszą rocznicę, w to wspaniałe święto Maryi Wniebowziętej, od niej naszej Matki odzianej w słońce, jak mówiło nam dzisiaj czytanie z Apokalipsy, przypomina nam wspaniały witraż, o którym wspomniałem, to od niej musimy brać nadzieję, pocieszenie, siłę, wiarę i wolę pracy dla ojczyzny. Maria Konopnicka, tak związana z południową częścią naszej diecezji, uczucia królowej do polskiego narodu wyraziła w wierszu pod tytułem Bogu Rodzica. Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym Ci mego nie odjęła lica. Jam po dawnemu moc Twoja i siła Boga Rodzica. W literaturze znalazłem niesamowity fakt. Wielki Piątek 1872 roku, zwróćmy uwagę, 1872, to jest dokładnie 100 lat po pierwszym rozbiorze. Maria, królowa nieistniejącego państwa, mówi przez usta mistyczki Wandy Malczewskiej, bardzo cenionej przez ojca świętego Jana Pawła II. Mówi o odzyskaniu niepodległości, o wojnie polsko-bolszewickiej. Skoro Polska otrzyma niepodległość, to powstaną przeciw niej dawni gnębiciele, aby ją zdusić. Ale moja młoda armia, w imię moje walcząca, pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Coś niesamowitego, że tyle dziesięcioleci przed bitwą warszawską te słowa zostają zapisane. Ja jej dopomogę. Dostaliście się do niewoli wskutek niezgody wewnętrznej i sprzedajności wielu waszych rodaków. Rozebrali was na kawałki, ale Pan Bóg na moją prośbę tego rozbioru nie zatwierdził. Zbliża się czas, że sprawiedliwość boska upokorzy chciwość zaborców waszych, tępicieli wiary katolickiej i nabożeństwa do serca mego syna. Oni upadną, a Polska na moją prośbę będzie wskrzeszona i wszystkie jej części zostaną złączone. Ale niech strzeże wiary. Kto wie, czy na nasze dzisiejsze lęki i nadzieje, wspomnienia i bieżącą rzeczywistość. To nie jest najlepsza, a właściwie jedyna recepta. Strzeżmy wiary naszej, patrząc i wspominając wielkie rzeczy, które Bóg nam uczynił w 1920 roku. Obleczona w słońce, gwiazdo zaranna, ucz nas miłości do kraju, służby ojczyźnie, przebaczenia i próbuj nas nauczyć wzajemnego porozumienia. Zjednocz nas, tak jak nas zjednoczyłaś w 1920 roku dla spraw największych. Naucz nas wyrzucać z serca nienawiść, zazdrość, krzywe ambicje. Naucz nas być dziećmi Twymi. Amen.